26 września 1975 roku. Kadencja. Con affettuoso. Dziś będzie znów nowy przewodniczący i jego nowi dwaj zastępcy. I nawet sekretarze też. Tym razem panie. Jednak nie pójdę. Dziś spędzę czas pożytecznie. Idę w dół. Stara chałupa, drewniana, bez okien, bez poszycia ścian. Taką by kupić, a wyremontować. Z bocznej ulicy wychodzą dwie dziewczyny. Ta z prawej, co za śliczności, jaka opalona. Pryskają plany, lokę się za nimi. Na szczęście znikają w domu wycieczkowym. Reperuję swe zbożne postanowienia. Idę, skręcam. Źródlana jeden. Pod blachą i dechami czuję się jeszcze śliczną chatę góralską. Obok prostopadle stodoła. Mam blok przy sobie, ale nie rysuję. Obchodzę wkoło dworzec kolejowy. Ulica Słoneczna. Waryńskiego. Jak w Szopienicach. Czarno, pył, jakby przy kopalni. Pełno chwastów. Troszeczkę wygląd poprawiają dwa sanatoria kolejowe. Jak trzeba, tuż przy kolei. To nowe skromne. To stare z pięknie zachowanymi tynkami szlachetnymi i dobrą przedwojenną stolarką. Tylko te styki. Gdyby tak u nas wszystkich sąsiadów opodatkować i za to, koniecznie z dobrym gustem, uporządkować te styki. Jakże byłoby pięknie. A tak, to ta mozaika urbanistyczna czeka na te czasy, gdy może staną się modne chwasty i artystyczna przypadkowość zaniedbania. Wszystko być może. Za to nad dworcem piętrzy się i pnie cała góra betonowych bloków mieszkalnych. Zniszczyły piękne zbocze góry, identyczne według tego samego projektu typowego, jak w każdym naszym mieście. Cholera. Gdyby tak ta 17. konferencja odbywała się tutaj w tych blokach, ciekawe, czy by zauważyli cokolwiek. Przy krzyżówce od strony kolei na deptaku aleja inżyniera Nowotarskiego. Najpierw zadbany domek, klasycyzm XX wieku. Można by tu coś takiego wsadzić, aby ludziska wchodzili i wychodzili, żeby ich było widać w każdym oknie. Tymczasem głucho zamknięte. Szukam na planie miasta. Co by to być mogło? Łazienki borowinowe. Jeszcze smutniejszy sąsiad. W stylu może Lanciego, z pięknymi wieżyczkami, na które jeszcze dziś bez trudu mogłyby wrócić zegary. Jakaż by to była wspaniała pijalnia wód. Trochę farby, trochę dobrej woli i wyobraźni. A co plan miasta na to? Łazienki mineralne stare. Stary dom zdrojowy, pijalnia Mieczysława, już nią nie jest, ale jeszcze może być. Nowy, nawet nie ma tej nazwy, to hala dworca Warszawa Wschodnia. Nic nie pomoże pięknie rekonstruowane w niej przez znakomitego zieleniarza zbocze góry. Ludzie, gdzie my jesteśmy? I tylko plakaty. Autorodeo po cztery dychy odryła. Szybko zapominam jednak o ohydzie piętrzącej się nade mną i oglądam niemal każdy listek wspaniale dobranych roślin, które tak godnie spełniają swoje posłannictwo, aby rosnąć na północnym stromym zboczu i pod tym przytłaczającym dachem. Dalej muszla koncertowa. Nie grają już jak przed 18 laty na perskim rynku. Moja ukochana była wówczas w Mochnaczce na koloniach i przyszliśmy do Krynicy okrężną drogą, jak kazała mama, żeby nie przez las, i słuchaliśmy, a ja zyskałem uznanie, a potem żonę, bo wiedziałem, że grają na perskim rynku. Teraz ławki odwrócone od muszli koncertowej ku słońcu, bardziej funkcjonalnie. I już jest dobrze znów. I nie razi następny dostojny gmach swą zamkniętością i ekskluzywnością. Przecież jest tam na parterze i sklep domu książki, i sklep D.E. Wedel cukierniczy, i Cepelia, centrala przemysłu ludowego, i Orbis, monopolista turystyki i wypoczynku, i nawet klub programu ostatnich polskich lat, sklep Peweksu, Only Dollars, monopolistyczne przedsiębiorstwo eksportu wewnętrznego, gdzie za dolary lub bony dolarowe można kupić szczyptę zachodu. I ten sympatyczny dryblas z dużej grupy studentów, tylko jeszcze zaznacza, zakręca wujeta, to my jeszcze do Peweksa i potem was nandziem. Tak, wymyśliłem kiedyś przed laty taki sposób, nazwałem go rzeźbienie w wyobraźni. Teraz się przyda. Gdy w zeszłym roku namalowałem swój pierwszy obraz, stale miałem trudności z zakupem odpowiednich farb. Tylko na legitymację z PAP, Związek Polskich Artystów Plastyków. Szczególnie biel cynkowa. Kupiłem więc kilo białej podkładówki olejnej, postawiłem odkrytą na szafie, codziennie przemieszałem i już po 2 miesiącach jej gęstość była znośna. Nie trzeba przecież, aby było za dużo pacykarzy. Teraz, gdy będę malował obraz, to zatytułuję go z farby, jakie może kupić zwykły śmiertelnik. Będzie wprawdzie protestem, ale posłuży tylko może za ściankę klatki dla królików. I tu również wróciłem do dawnego sposobu rzeźbienia w wyobraźni. Całkiem rzeczywisty obraz, bądź nawet rzeźbę, opisuje się długo, namiętnie, aż już czytający widzi, czuje ją w wyobraźni. Jeszcze tylko trzeba, aby temat był taki, którego nie dałoby się w rzeczywistości wykonać. Więc tylko opis jest ideałem. Opus pierwszy. Wyobraźmy sobie linię falistą. Grubość tej linii wypełnia następna krzywa falista, a tej znów grubość linii wypełnia następna krzywa falista. I tak dalej, dokąd tylko wyobraźnia sięgnie. Koniecznie trzeba ten proces i w drugą stronę rozważyć. Główne wielkie fale nie leżą na prostej, nie. One też w położeniu swych wierzchołków mają zarodek fali, a w tym zarodku musi być następny zarodek, a i ten nie jest czysty, gdyż sumuje wszystkie następne w górę. Opus drugi. Weźmy zwykły wachlarz rowerowy, już stary, ale jeszcze z czarnym lakierem i z niegdyś złotymi paseczkami. Pożądana byłaby ponadto naklejka firmowa. I ten stalowy niewątpliwie wachlarz winien kończyć się pokaźnych rozmiarów główką lwią z brązu. Musi to być wykonane z jednego kawałka. To nic, że główka z brązu, a wachlarz ze stali. Musi być tak jak z tym szczupakiem, z jednej strony marynowanym, a z drugiej strony gotowanym. Musi być zachowane absolutne przejście z jednej formy do drugiej. Problem więc, czy najpierw wyrzeźbić główkę lwa, a potem walcować wachlarz, czy też najpierw zrobić zbyt długi wachlarz, a potem tę za długą część przekuć na główkę lwa. Opus trzecie, najdawniej wymyślony. Jest obraz, nie? Ale ten obraz ożywa jednorazowo na swym wernisażu. Wysoko postawionej osobie, zaszczycającej wernisaż, gdy się zatrzyma przed tym obrazem, wyłamuje część środkową obrazu, która się tam ledwo trzymała. Teraz obraz ma głębię, a ja tę część po prostu wręczam wysoko postawionej osobie i jest happening. Osoba w ciszy absolutnej, która to cisza zapewne zapadnie, musi się jakoś zachować. Żadne przykładanie odłączonej części nic tu nie pomoże. Już się nie przyczepi do obrazu. Wyszła stamtąd, a zupełnie tam teraz nie pasuje i niczym jej nie zahaczysz. Gdyby choć był łańcuch między obrazem a wyjętą częścią, to mogłaby sobie teraz zacząć zwisać. A tak to co zrobisz? Na podłodze nie położysz, bo głupio, do domu nie zabierzesz, bo jesteś na tyle ukulturalniony, że czujesz, że jest to nieodłączna część tamtego dzieła. One oddzielnie nie mają sensu. Zresztą po co ci takie coś w domu? Ubaw, nie? Opus czwarty. Jest taka rzeźba. Cud techniki na obwodach scalonych i półprzewodnikach. Wykorzystano do jej skonstruowania niezbadane tajniki wiedzy ludzkiej. Teraz stoi. Przez duży, płaski blok metalu ustawiony pionowo przenikają gęsto, regularnie ułożone w szachownicę obok siebie pręty o przekroju gdzieś 4 na 4 cm. Najlepiej zbarwionego aluminium, najlepiej o bokach zaokrąglonych. Te pręty nie dotykają się wzajemnie. Nie dotykają też niczego przechodząc przez blok, magnetyzm powiedzmy. Tworzą regularny sześcian jako całość kompozycji. Gdy który pręt naciśniesz z góry, jak klawisz, ani drgnie. Ale gdy naciśniesz w kierunku poziomym, to łatwo się przesuwa, płynie. Puszczamy, wraca jak amortyzator samochodu na pierwotne położenie. Tylko dwa takie pręty swe optymalne położenie mają o kilka centymetrów gdzieś głębiej niż pozostałe. Psują cały układ. Możesz je wciskać, ile dusza zapragnie, a one wracają na swe tak nieidealne położenie. I tylko czasem, całkiem nie wiadomo kiedy, to jeden, to drugi, zostanie tak jak trzeba, ale natychmiast drugi wysuwa się dwukrotnie dalej, bądź chowa, jak jego wola. Opus piąte z dwoma happeningami, w happeningu. Za strumykiem w krynicy naprzeciwko peweksu stoją staruszki, prześliczne. Tylko fotografować, a malować. W każdym uzdrowisku czy miejscowości wypoczynkowej byłby to najbardziej zadbany, najbardziej uroczy zakątek. Oświetlony, gwarny. Każdy tam wchodzi, nawet gdy nie ma po co. Jest tłem do przyjemnych snów. Staruszki te to Witoldówka, druga chyba pod Białą Różą i jeszcze trzy bez widocznych nazw. Tatrzańska Ułan, trzeciej nie zidentyfikowałem. Wszystkie majstersztyk cieśli i stolarzy, mimo że dziś nadają się tylko do spalenia zapewne, to nadal buńczucznie demonstrują swe niepowtarzalne piękno. A może by tak ci, co wyrąbali swe wspaniałe pałace, jak na Szklanej Górze, na dwóch najpiękniejszych wzniesieniach po obu stronach Krynicy, może by tak zeszli na dół, zamieszkaliby w tych staruszkach, uprzednio je wyremontowawszy. Zapewniam, och jakżeby im tam było dobrze. Nawet autorytet ważnych niewątpliwie instytucji by nie ucierpiał na tym. A te w górze pałace mogłyby sobie zostać, może po latach. Porósłby na nich mech i świerki, to może znów byłyby góry w Krynicy. Teraz ten pierwszy hepning w hepningu. Dawna krynicka wieś wiła się wzdłuż strumienia. Szereg domów położonych było stosunkowo blisko strumienia. Również wzdłuż strumienia, a właściwie po strumieniu, choć pod jego prąd, jeździło się kiedyś furmankami z innej wsi Muszyny do Krynicy. Innej drogi nie było. Mijał czas, Krynica stawała się znana. Stąd stosunkowo wcześnie dawny trakt biegnący między chałupami musiał przenieść się na teren bardziej równy, pozwalający na wybudowanie szerszej drogi. Przypuszczam, że tak powstała ulica Kraszewskiego na odcinku od Źródlanej do obecnie noszącej nazwę Waryńskiego. Po 2000 roku znów Ebersa. Później dotarła do Krynicy kolej. Przyszła ona z tego samego kierunku, tylko potoczyła się po drugiej stronie strumienia. Stacja spowodowała wybudowanie drugiej ulicy Ebersa, dziś Waryńskiego. I przez wiele dziesiątków lat życie tego fragmentu Krynicy tętniło wzdłuż tych ulic Kraszewskiego i Waryńskiego, Ebersa. A w ich wrzecionowatym obrysie płynął nadal strumyk i nadal żyły stare zagrody góralskie. Zalew Nowego w Krynicy ominął je i poszedł dalej, a one zostały jakby zabalsamowane otoczką ukształtowanego Nowego, przykurzone niesamowicie zapomnieniem i inwencją remontową kolejnych pokoleń gazdów, są nadal. Jeszcze mogą ożyć. Tak ciekawie wyglądają z góry spod dworca kolejowego, czy za zabudowań ulicy Kraszewskiego, a tak wspaniale z odległości kilku metrów, gdy zejdziesz na dół do nich. Zadbajmy o tę pierwotną Krynicę. Jeszcze ten drugi hepning. Przez Krynicę płynie potok, ocembrowany, wiele mostków. Przy każdym moście stawia się zwykle tablicę z nazwą rzeki płynącej dołem. To nic takiego, tylko czerwone litery głoszą, że zaśmiecanie surowo wzbronione. I tylko co paręnaście minut woda staje się mleczno-mętna, a potem znów kryształowo-przezroczysta. To atrakcja dla bardziej wyrafinowanych obserwatorów. Może ta cała sławna Krynica kiedyś jego odarła z nazwy, a potem z sensu. Nie wiem, w każdym razie dla mnie on jest Krynicą i tylko on. Powinien kiedyś znów być Krynicą.